Rozdział pierwszy. Czy ich zdradziłem? Stało się. Przedostatni dzień lutego 2019 roku. Do dzisiaj mam przed oczami olbrzymi mahoniowy stół w przestronnej sali konferencyjnej, stylowo urządzonej kancelarii, która pamięta co najmniej początki ubiegłego wieku. Tego dnia, późnym wieczorem, w biurze notarialnym usytuowanym w tętniącym życiem centrum Hamburga, miasta, w którym rozpocząłem życie zawodowe, sfinalizowałem najtrudniejszą biznesową transakcję mego życia. Dojrzewałem do niej dłużej niż rok, przygotowywałem się od kilku miesięcy, ale podczas ostatecznych, ponad 10-godzinnych pertraktacji przeżyłem na tyle silną emocjonalnie chwilę, że chciałem wszystko odwołać. Zwyciężył jednak zdrowy rozsądek i złożyłem swój podpis pod aktem sprzedaży. Kilka tygodni później nie byłem już ani właścicielem, ani prezesem firmy, która przez ponad 25 lat stanowiła centrum mojego życia, nie tylko zawodowego. To nie było wyłącznie moje miejsce pracy, ale źródło niezliczonych radości i zmartwień, powód sukcesów, a równie często też mniejszych i większych porażek. Powiedzieć, że praca była moją pasją, to za mało. Słowo odpowiedzialność, które zna każdy menedżer i przedsiębiorca, traktowałem jak alibi pozwalające mi poświęcić się firmie bez reszty. Mam wrażenie, że niezauważalnie dla siebie samego, inni jednak pewnie to widzieli, z czasem stałem się prawie dosłownie jej organem, organiczną częścią. Liczyła się tylko ona. To ona motywowała mnie do wstawania z łóżka i zarywania nocy. Nadmiar obowiązków i brak wolnego czasu rekompensowały mi dynamiczny rozwój i sukces rynkowy. Do czasu. 6 lat później, po niespodziewanym rosyjskim kryzysie z 1998 roku, kiedy w ciągu kilku dni straciłem wszystko, w miarę jeszcze zdrowa pasja przedsiębiorcy przybrała postać obsesyjnej walki o odbudowę firmy. Wtedy stała się ona moim przekleństwem. Tylko w niej widziałem sens życia, dla niej zaniedbałem rodzinę i siebie, a na koniec, na własnej skórze przekonałem się, czym jest burnout. To był początek przebudzenia. Zatrzymałem się i znalazłem wreszcie czas na zastanowienie się, czym tak naprawdę jest dobre życie. Nie tylko w sferze prywatnej, lecz także w przedsiębiorstwie. Patrz moje książki Sztuka życia oraz Szef, który ma czas. Na nowo zdefiniowałem rolę firmy, własne miejsce w jej strukturze organizacyjnej, a co najważniejsze, znalazłem czas dla siebie i bliskich. Zmiana stylu kierowania od szefa autokraty, który szarpie za sznurki, do szefa, który wspiera swoich współpracowników w ich rozwoju, sprawiła, że po pierwsze, efektywność działania firmy wzrosła, a po drugie, wreszcie osiągnąłem sukces prawdziwy, pełny, a nie tylko ekonomiczny. Powołanie firmy do życia nie jest wielkim przeżyciem emocjonalnym. To formalność, akt prawny, jeden z wielu urzędowych papierków. Jej zamknięcie czy sprzedaż to już coś zupełnie innego. I chociaż zawsze postrzegałem siebie jako chłodnego przedsiębiorcę, byłem szczerze zaskoczony, z jakimi myślami przyszło mi się bić w ostatnich dniach przed złożeniem decydującego podpisu. Po rosyjskim kryzysie w 1998 roku w ciągu kilku dni rubel wart był tylko 1/4 swojej wcześniejszej wartości. Każdy rozsądny kupiec bez wahania ogłosiłby bankructwo, pozbywając się w legalny sposób obowiązku spłacania zobowiązań. One stały się dla nas nieomal kamieniem u szyi. Nie mogłem jednak się przemóc i ogłosić upadłość, by rozpocząć wszystko od zera. Stanąłem na głowie. Wyłożyłem wszystkie prywatne oszczędności i porozumiałem się z kredytodawcami, ale i tak jeszcze przez kilka kolejnych lat spłacałem stare długi. Dlaczego zamiast posłuchać rozsądku, postawiłem na ratowanie firmy? Przecież w swojej karierze kilkukrotnie zamykałem i sprzedawałem inne. Czy cała rzecz polegała na tym, że ta była moją pierwszą, pierworodnym dzieckiem? Wtedy pewnie tak, ale teraz przy jej sprzedaży nie chodziło o firmę, ale o ludzi, którzy ze mną pracowali. Czułem się, jakbym sprzedawał ich, a nie firmę. Kolegów i przyjaciół, którzy cegiełka po cegiełce budowali razem ze mną biznes. Nikt inny poza nami, patrząc na biura czy magazynowe hale, nie jest w stanie wrócić wspomnieniami do okresu ich budowy, remontów, bezustannej rozbudowy i związanych z nim anegdot. Tu, w pełnych kiedyś kurzu i piachu pomieszczeniach, nawiązywały się przyjaźnie i trwały zażarte kłótnie, niekiedy kończące się nawet rękoczynami. Razem świętowaliśmy ciężko wypracowane zlecenia naszych klientów i przeżywaliśmy momenty rozczarowań, którym towarzyszyły z trudem skrywane łzy. Sprzedać firmę oznacza od niej odejść, przekazać jej losy, a także losy jej pracowników w obce ręce. Czy tego chcemy, czy nie, prędzej czy później tracimy kontakt z tymi ludźmi. Podpisując jeden akt notarialny, zamknąłem za sobą prawie 30-letni rozdział mojego życia. Wielokrotnie zadawałem sobie to samo pytanie. Czy była to zdrada? A może to był jednak błąd? Jakie byłoby zdanie moich kolegów, przedsiębiorców, ale też innych szanowanych przeze mnie osób, nie mających nic wspólnego z biznesem? Jak zareagują czytelnicy moich książek? W praktyce biznesu nie ma konkretnego terminu, kiedy szef powinien ustąpić miejsca nowemu pokoleniu. Według mnie szef nie musi ostatnich swoich dni spędzić za biurkiem. Dla dobra sukcesji uważam to nawet za nieodpowiedzialne. Im dłużej z tym zwlekamy, tym trudniej w dobie szybko zmieniającego się świata przekazać następcom swoją wiedzę i doświadczenie. Szczególnie jeśli dotyczy to firm, które mają zarządzać się same. Kiedy zdecydowałem się na odejście, osiągnąłem wprawdzie tak zwany wiek emerytalny, ale nadal jestem w pełni sił i mogę z powodzeniem prowadzić firmę. Dlaczego więc odszedłem? Dlaczego sprzedałem firmę? Dlaczego wybrałem obcego szefa? Dlaczego nie przekazałem firmy pracownikom? Szef, którego szukamy, dostarczy wystarczająco wyczerpujących odpowiedzi na te pytania. Ostrzegam jednak, że moja najnowsza książka różni się od poprzednich. Nie jestem już szefem, występuję tu bardziej w roli doradcy szefów. Gdy opisywałem wcześniej, co wydarzyło się w mojej firmie, starałem się być neutralny i niechętnie zajmowałem twardą pozycję. Eksperymentowałem, fascynowały mnie rezultaty, byłem ciekaw, dokąd dojdziemy. Dziś odważę się już oceniać i opiniować. Ostatnie 10 lat były bez wątpienia moimi najlepszymi latami, tak zawodowo, jak i prywatnie. Praca stała się atrakcyjnym wyzwaniem, w które chętnie się angażowałem. Sens odnalazłem w budowie zupełnie innej organizacji. Nawiązałem bliski kontakt z pracownikami, rozmawialiśmy o wszystkim i uczyliśmy się od siebie nawzajem. Mój pierwotny cel – stać się szefem, który ma czas, żeby zadbać o dobre życie dla siebie. Sam w sobie bardzo egoistyczny, okazał się zaczynem, z którego zrodziło się lepsze życie dla nas wszystkich. Pracownicy zobaczyli we mnie szefa, który nie tylko walczy o wyniki, ale się wreszcie uśmiecha, traktuje ludzi podmiotowo, zasługuje na zaufanie, a nawet daje się lubić. Nowa postawa przyniosła mi nie tylko osobiste zadowolenie i frajdę, ale, o dziwo, także sukces ekonomiczny. Sukces ten nie był jednak wynikiem mojej ciężkiej pracy, wręcz przeciwnie, stał się możliwy tylko dlatego, że odpuściłem i dałem szansę innym. Im wreszcie zachciało się chcieć. Zrozumieli też, że zarządzanie firmą i podejmowanie samodzielnych decyzji nie są wiedzą tajemną. Firma pracowała praktycznie bez nadzoru i bez hierarchii, a ja byłem obecny w biurze zwykle tydzień, dwa w miesiącu. Dlaczego więc odszedłem z firmy? Odpowiedzią na to pytanie jest właśnie ta książka.